Czwartego dnia około 7 wieczór zobaczyłem, jak sługa wyjechał konno przez furtkę i pogalopował drogą wiodącą do traktu sewerskiego. Domyśliłem się, że pojechał do Wersalu i nie omyliłem się. Po 3 godzinach powrócił okryty pyłem, spełnił, co do niego należało. Po 10 minutach jakiś człowiek otulony w płaszcz zniknął w ogrodowej furtce. Wybiegłem na ulicę. Choć nie dostrzegłem twarzy Wilforta, serce powiedziało mi, że to on. Przeszedłem na drugą stronę i wdrapałem się na słup kamienny, który stał przy węgle muru. Z tego słupka obejrzałem ogród po raz pierwszy. Ale teraz nie zadowoliłem się samymi tylko oględzinami. Dobyłem nóż z kieszeni, upewniłem się, czy jest ostry na końcu i przesadziłem mur. Przede wszystkim pobiegłem do furtki. Klucz tkwił w zamku. Wilfort zamknął ją tylko na 2 spusty. Nic więc nie odcinało mi drogi. Zacząłem badać teren. Ogród był prostokątny, po środku rozpościerał się miękki angielski trawnik, po którego rogach widniały kępy bujnych drzew i jesienne kwiaty. Zmierzając od furtki w stronę domu albo wracając, pan de Wilfort musiał więc zawsze wymijać jedną z owych kęp. Był koniec września, dał silny wiatr, blady sierp księżyca, co chwila niknący za wielkimi chmurami, które pędziły po niebie, ubielał piasek alejek wiodących do domu, ale nie zdołał przeniknąć mroku, jaki panował pod gęstymi drzewami, gdzie każdy mógł się skryć bez obawy, aby go dostrzeżono. Zaczaiłem się pod tą kępą drzew, którą miał mijać Wilfort. Ledwie się tam ulokowałem, kiedy poprzez podmuchy wiatru, co giął gałęzie nad moją głową, wydało mi się, że słyszę jakieś jęki. Ale pan hrabia wie, a raczej nie wie, że ten, kto wyczekuje na moment, by popełnić morderstwo, słyszy zawsze jakieś wyimaginowane i głuche wołania. Upłynęły tak 2 godziny, w czasie których wydawało mi się co i raz, że słyszę owe jęki. Wybiła północ. Kiedy ostatni dźwięk zegara, posępny i donośny, drżał jeszcze w powietrzu, dostrzegłem słabe światełko w oknach owych schodów, którymi zeszliśmy przed chwilą. Otworzyły się drzwi, zjawił się człowiek w płaszczu. Była to straszliwa chwila, ale przygotowywałem się tak długo do tej ostatecznej rozprawy, żem się nie zachwiał. Dobyłem noża, stanąłem w pogotowiu. Człowiek w płaszczu zmierzał prosto ku mnie, ale kiedy przecinał trawnik, wydało mi się, że trzyma broń w prawej ręce. Zląkłem się. Nie walki, lecz niepowodzenia. Kiedy zbliżył się do mnie na kilka kroków, broń okazała się łopatą. Kiedy głowiłem się, na co ta łopata, pan de Wilfort zatrzymał się pod kępą drzew, rozejrzał się wokół i zaczął kopać dół. Wtedy dopiero spostrzegłem, że ukrywał pod płaszczem jakiś przedmiot, który położył na ziemi, aby mieć swobodę poruszeń. Wtedy, przyznam się, ciekawość wzięła jednak górę nad nienawiścią. Chciałem zobaczyć, co robi pan de Wilfort. Nie ruszyłem się z miejsca i, wstrzymując oddech, czekałem. Potem przyszła mi do głowy pewna myśl, a utwierdziłem się w niej, zobaczywszy, jak prokurator wyciągnął spod płaszcza kuferek długi na 2 stopy, a szeroki pewnie na 8 cali. Zaczekałem, aż włoży kuferek do dołu i przysypie go ziemią. Potem udeptał wilgotną jeszcze ziemię, aby zatrzeć ślady nocnego działania. Rzuciłem się wtedy na niego i zatopiłem mu nóż w piersi, mówiąc: Jam Giovanni Bertuccio, twoja śmierć będzie darem dla mojego brata, a twój skarb dla wdowy po nim. Jak widzisz, zemsta jest bardziej całkowita, niżem się spodziewał. Nie wiem, czy usłyszał te słowa. Nie sądzę, bo zwalił się, nie wydawszy jęku. Uczułem, jak gorąca krew buchnęła mi na ręce i na twarz, ale byłem pijany, nieprzytomny. Krew ta orzeźwiła mnie zamiast palić. Chwyciwszy łopatę, w moment odkopałem kufereczek. Potem, aby nie dostrzeżono, żem go zabrał, przysypałem dół, łopatę wyrzuciłem za mur, a wybiegłszy furtką, zamknąłem ją na 2 spusty i zabrałem klucz.
Wybornie, rzekł Monte Cristo. Jak widzę, drobne to morderstwo. Połączyłeś pan z kradzieżą.
Nie, ekscelencjo. Była to wendetta połączona z odbiorem należności.
A sumka była chociaż okrągła?
No, nie były to pieniądze.
A tak, prawda? Wspomniałeś przecież panu dziecku.
Otóż i to, ekscelencjo. Pobiegłem nad rzekę, siadłem na stromym jej brzegu i zaciekawiony, co zawiera skrzyneczka, wyważyłem zamek nożem. W pieluszkach z cienkiego batystu tkwił noworodek. Twarzyczkę miał purpurową, rączki sine. Świadczyło to, że dziecko było już prawie martwe, ale że nie wystygło jeszcze całkiem. Zawahałem się, czy wrzucić je do rzeki, która płynęła u moich stóp.
Rzeczywiście. Wyczułem po chwili, że serduszko bije mu jeszcze. Choć bardzo słabo rozwiązałem tasiemkę kaftanika, a żem był ongi pielęgniarzem w szpitalu w Bastii, postąpiłem tak, jak w podobnym przypadku zachowałby się lekarz. Stosowałem z energią sztuczne oddychanie i po kwadransie niebywałych wysiłków dziecko westchnęło i zakrzyczało. I ja też wydałem okrzyk, ale był to okrzyk radości. Bóg nie przeklął mnie tedy. Pomyślałem, skoro dopuścił, żebym przywrócił życie człowiekowi, choć przecież zabiłem człowieka.
I cóż uczyniłeś pan z tym dziecięciem? Zagadnął Monte Cristo. Był to bagaż dość kłopotliwy dla kogoś, kto musiał ratować się ucieczką.
To też ani mi w głowie nie postało, aby dzieciaka zatrzymać. Wiedziałem, że istnieje w Paryżu dom dla tych nieszczęsnych stworzeń. Oświadczyłem więc na rogatce, że znalazłem dziecko przy drodze i spytałem o adres domu podrzutków. Kuferek był dowodem. Batystowe pieluchy wskazywały, że rodzice dziecka byli bogaci. Mogłem też, czucząc noworodka, umazać się krwią. Nie wzbudziłem tedy niczyich podejrzeń. Wskazano mi ochronkę przy końcu ulicy Denfer. Nie zaniedbałem jednak rozciąć pieluszki na pół, tak aby zabrać jedną z dwóch liter monogramu. Druga połowa spowijała nadal dziecię. Złożyłem mój ciężar u bramy przytułku, zadzwoniłem i uciekłem co sił. Po dwóch tygodniach, zawitawszy do Roliano, rzekłem do Asunty: pociesz się, bratowo, Izrael umarł, alem go pomścił. Spytała, co znaczą te słowa. Ja opowiedziałem jej o wszystkim. Giovanni, rzekła mi Asunta, winieneś był przywieźć to dziecko. Zastąpilibyśmy mu rodziców, dalibyśmy mu na pamiątkę tego dobrego uczynku imię Benedetto, a Bóg pobłogosławiłby nam z pewnością. Nie odpowiedziałem, a tylko pokazałem jej połowę pieluszki, którą zachowałem, aby odebrać dziecko, gdybyśmy się wzbogacili.
A jakiż był ten monogram? Zaciekawił się Monte Cristo.
HN, a nad nim baronowska korona.
No, jak mi Bóg miły, znasz się na heraldyce, mój panie Bertuccio. Gdzieżeś u diabła ją studiował?
Służąc panu hrabiemu, wszystkiego się człowiek nauczy. Ciekaw jestem dwóch rzeczy. Jakich, proszę jaśnie pana?
Co się stało z chłopczykiem? Bo wspomniałeś mi chyba, mój panie Bertuccio, że był to chłopczyk.
Nie, ekscelencjo, nie przypominam sobie, żebym to mówił. Zdawało mi się, widać, pomyliłem się i basta.
Nie pomylił się pan hrabia, gdyż był to rzeczywiście chłopak, ale ekscelencja pragnął dowiedzieć się dwóch rzeczy. Słucham więc.
Ciekawi mnie też i zbrodnia, o którą oskarżono pana. Pod tym zarzutem osadzono cię w więzieniu w Nimes i zażądałeś pan wtedy księdza spowiednika, którym był ksiądz Busoni.
O, to może być opowieść nazbyt długa, ekscelencjo.
To nic, dopiero 10. Wiesz pan, że nie sypiam prawie, a nie przypuszczam, żeby i tobie spać się chciało.
Skłoniwszy się, Bertuccio ciągnął dalej opowieść.
Bądź dlatego, by odegnać natrętne wspomnienia i dlatego, by wspomagać biedną wdowę, powróciłem z zapałem do rzemiosła przemytniczego, które wykonywać wtedy było łatwiej. Nie przestrzegano bowiem prawa, jak to po każdym przewrocie. Dozór osłabł szczególnie nad Morzem Śródziemnym, gdyż to w Awinionie, to w Nimes, to w Uzes wybuchały wciąż rozruchy. Korzystając z owego zawieszenia broni, które w pewnym sensie zawarł z nami rząd, nawiązaliśmy szerokie stosunki z całym wybrzeżem. Nie chciało mi się wracać do Nimes od czasu, jak zamordowano tam na ulicy mojego brata. Oberżysta, z którym robiliśmy dawniej interesy, widząc, że nie chcemy zatrzymywać się u niego, poszedł nam na rękę, założywszy drugą karczmę na drodze z Bellegarde do Beccarens. Nazwał ją Pont du Gard. Mieliśmy więc w różnych stronach, niedaleko Aguimorte, Mortigues czy Bus, ze 20 składów, gdzie zostawialiśmy towar i gdzie w potrzebie mogliśmy schronić się przed żandarmami i celnikami. Żandarm i celnik zarabia znacznie więcej od przemytnika, jeśli nie zbywa mu na sprycie i energii. Osiedliłem się w górach, gdyż obecnie z dwóch względów musiałem wystrzegać się zarówno żandarmerii, jak i straży celnej. Jeśli by mnie schwytano, sędzia mógłby przeprowadzić dochodzenie sięgając w przeszłość, jak to zresztą zawsze bywa, a przeszłość moją obciążyło obecnie coś gorszego niż przemyt, cygar i baryłek wódki. Przekładając tedy śmierć nad aresztowanie, dokazywałem cudów i zuchwałe te poczynania przekonały mnie, że zbytnia dbałość o życie jest nam główną przeszkodą w wykonywaniu tych planów, które wymagają błyskawicznej decyzji, kroków energicznych i ryzyka. Ktokolwiek postawił życie na jedną kartę, przewyższa od razu ogół bliźnich, a raczej bliźni nie są już mu równi. A powziąwszy tę decyzję, czuje od razu ogromny przybytek sił i widzi, jak rozszerzają się przed nim horyzonty.
Ale widzę, żeś rozmaite rzeczy w życiu robił.
Przepraszam, ekscelencjo. Nie o to mi idzie. Jest 10:30, trochę więc za późno na filozofowanie.
Ale cóż, mogę tylko powiedzieć, że rozumujesz słusznie, a to nie każdej filozofii zaleta.
Wypuszczałem się tedy na coraz dalsze i coraz owocniejsze wyprawy. Asunta była oszczędna, zaokrąglała się nasza fortunka. Któregoś dnia, kiedym się wybierał w drogę, rzekła: wróciwszy, zastaniesz niespodziankę.
Daremnie pytałem, co to takiego, nie chciała mi zdradzić sekretu. Wyruszyłem. Zabawiłem poza domem prawie 6 tygodni. Byliśmy w Lucca po oliwę, a z Livorno wzięliśmy ładunek bawełny angielskiej. Wyładowaliśmy towar bez przeszkód. Wróciliśmy weseli z pełnym trosem. W izbie Asunty na honorowym miejscu stała kołyska, odbijająca świetnością od naszego skromnego umeblowania. W kołysce leżało 8-miesięczne dziecko. Krzyknąłem z radości. Jeślim po zabójstwie prokuratora zaznawał jakich smutnych momentów, to tylko wtedy, kiedy myślałem o porzuconym dziecku. Co tu gadać, z racji morderstwa sumienie nie dokuczało mi wcale. Biedna Asunta domyślała się wszystkiego. Zapisawszy, ażeby nie zapomnieć, dzień i godzinę, w której zostawiłem dziecię u bramy przytułku, skorzystała z mojej nieobecności, wzięła połowę pieluszki i pojechała do Paryża, by je odebrać. Oddano jej malca bez żadnych przeszkód. Ach, panie hrabio, kiedym zobaczył to biedne stworzonko śpiące w kołysce, pierś nabrzmiała mi wzruszeniem, a w oczach stanęły mi łzy. Jesteś, Asunto, doprawdy szlachetną kobietą, zawołałem, i opatrzność ci to nagrodzi.
To już, przerwał Monte Cristo, nie było tak uzasadnione jak pańska filozofia. Była to jedynie wiara.
Niestety, ekscelencja ma rację. Bóg pokarał mnie tym dzieciakiem. Nigdy jeszcze charakter bardziej przewrotny nie objawił się wcześniej, a przecież nie można powiedzieć, aby dziecko było źle chowane. Bratowa moja traktowała go niby książątko. Śliczny to był chłopczyk, oczy miał jasno-niebieskie, o takim odcieniu jak deseń na chińskiej porcelanie, co tak pięknie harmonizuje z mleczno-białym tłem. Tylko włosy rudawe nadawały twarzyczce jakiś szczególny wyraz, podkreślony jeszcze żywością spojrzenia i złośliwym uśmiechem. Nieszczęściem przysłowie powiada: ryży i kuternoga, jeśli coś dobrego, to już chwała Boga. Przysłowie nie skłamało, Benedetto od zarania okazał się zły. To prawda, że łagodność przybranej matki rozwinęła w nim wrodzone skłonności. Dzieciak, dla którego moja biedna bratowa chodziła na targ do miasta odległego o parę mil, aby kupować mu wczesne owoce i najdelikatniejsze cukry, przekładał nad pomarańcze z palmy i konfitury genueńskie kasztany, które kradł sąsiadowi, przełażąc przez płot, albo suszone jabłka z jego strychu, choć miał w naszym sadzie jabłek i kasztanów do woli.